Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Nazwę tę zaproponował jeden z Was, pozdrawiam Cię Grzegorz serdecznie. Rozumiem, że miało to być w nawiązaniu do książek z naszego dzieciństwa Poczytaj mi Mamo. Mnie szczerze rozbawił ten pomysł i uważam, że jest świetny, dlatego całą serię będziemy sobie tak nazywali. W takim razie nie zostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na kolejną część Plutopii i zaczniemy od rozdziału drugiego. Zbiegowie szukają roboty. Urzędnicy federalni i korporacyjni menedżerowie przybyli do wschodniego Waszyngtonu wiosną 1943 roku z nagłością klęski żywiołowej, podpalając w sensie metaforycznym senne rolnicze miasteczka. Rancherzy, którzy wcześniej obserwowali, jak powoli ubywa im sąsiadów, a chwasty zgarniają kolejne obszary ziemi, zauważyli, że czas nagle przyspieszył. Utajniony film dokumentalny nakręcony przez pracowników firmy DuPont przedstawia obraz tej błyskawicznej transformacji. Na pustym polu powstają fundamenty, potem wyrastają rusztowania, robotnicy malują gotowy budynek, przez sosnowe drzwi wjeżdżają meble i wreszcie pracownicy podbijają kartę zegarową. Film ten, prezentujący uproszczoną wizję czasu, pokazano wybranym pracownikom firmy. Nie widać na nim zbyt wielu postaci ani twarzy. Wydaje się, że większość pracy wykonują silniki spalinowe wyposażone w różne akcesoria. Kopią ziemię, przenoszą stal, wyrabiają beton. Maszyny z łatwością przekraczają ograniczenia ludzkiego ciała. Producenci filmu zostawili na podłodze montażowni obrazy ludzi obsługujących maszyny razem z większością ich emocji. Konsternacją, nadzieją, znudzeniem, strachem, konfliktami i wysiłkiem, którego wymagała budowa gigantycznej fabryki plutonu. Podobnie jak w przypadku wielu innych świadectw historycznych, w filmie tym jest tyle rzeczywistości, ile projekcji. Zakładu nie zbudowały maszyny, tylko ludzie. Dziesiątki tysięcy ludzi. Wybór położonego na odludziu Hanford miał sens z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale z punktu widzenia dostępności siły roboczej już nie. Pierwszym i najtrudniejszym do usunięcia problemem dla podpułkownika Franka Matiasa i menedżerów z firmy DuPont, którzy przyjechali zbudować Hanford, było kierowanie nie maszynami, lecz ludźmi, a dokładniej przyciągnięcie ich i zatrzymanie na tych niegościnnych terenach. W konsekwencji Matias pełnił przede wszystkim funkcję kadrowego, zatrudniającego ludzi do budowy nie tylko fabryki plutonu, ale również kilku osiedli dla budowniczych i załogi kombinatu. Jego pierwszym zadaniem było znalezienie pracowników do projektu, najpierw inżynierów i urzędników, a potem wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych budowlańców. Liczba osób potrzebnych do realizacji tego potężnego projektu od początku szacowana jako wysoka w krótkim czasie osiągnęła kilkadziesiąt tysięcy. Matias i menadżerowie z DuPont zainwestowali w werbowanie pracowników mnóstwo czasu i środków, ale upłynęło półtora roku, zanim znaleźli pełną obsadę. W tym newralgicznym pierwszym okresie niedobory kadrowe wynosiły 50-70%. Brakowało ludzi do ładowania, przenoszenia czy kopania wielkich fundamentów pod reaktory albo wylewania kilometrów betonu pod rafinerię długości kanionu. Nawet w okresie szczytowego zatrudnienia 45 tysięcy osób w czerwcu 1944 roku wymiana pracowników sięgała 20%. Braki kadrowe oznaczały wolniejsze od zaplanowanego tempo budowy i kłopoty z dotrzymaniem terminów. Generał Groves wywierał na kierownictwo DuPont ogromną presję, żeby szybko postawili reaktor przemysłowy i rafinerię plutonu. W 1943 roku Crawford Greenwald, szef projektu ze strony DuPont, zbyt optymistycznie obiecał, że pod koniec 1944 roku będzie w stanie dostarczyć przetworzony pluton. Po kilku miesiącach zdał sobie sprawę, że pomylił się w rachubach. W lecie 1943 roku tempo budowy spadło z powodu braku stolarzy. Do sierpnia prawie nic nie zrobiono. A w listopadzie kierownictwo firmy DuPont zaczęło błagać generała Groovesa, żeby dał im więcej czasu. Pracownicy nie chcieli przyjeżdżać przede wszystkim ze względu na mało zachęcającą okolicę. Nell McGregor napisał w swoich wspomnieniach, że przyjechała do Hanford z zielonego nadmorskiego Oregonu i poczuła się jak na pustyni. Odstręczały ją nagie pagórki, przycupnięte nisko przy ziemi, nie dające osłony przed rozżarzonym niebem, a ciągnący się w każdą stronę bezkres działał na nią przytłaczająco. T.R. Carnell przyjechała autobusem i usłyszała, jak jakaś kobieta krzyczy: natychmiast wracamy do Tennessee, albo zabiorę dzieci i cię zostawię. To miejsce nie nadaje się do zamieszkania przez człowieka. Jedną z plag Hanford jest wiatr, który nie ustępuje przez wiele dni. Szarpie okiennice, pokryte papą dachy i nerwy. Psy zaczynają szczekać, a żony wpatrywać się w karki swoich mężów i sprawdzać palcem ostrość noża kuchennego, by posłużyć się słynnym cytatem z Raymonda Chandlera. Kiedy buldożery niwelowały grunt pod budowę, wielkie podmuchy wiatru porywały piaszczystą glebę i zbijały ją w szaro-zielone kłęby. Do pracy w Hanford zgłosiło się wielu weteranów Dust Bowl. Kiedy rozpoznali charakterystyczny smak w ustach przed naciągającą burzą piaskową, zobaczyli, że niebo ciemnieje i widoczność spada do kilku metrów, obracali się napięcie i wsiadali w następny autobus powrotny. Wielu z nich nie zostawało nawet na noc, wspominał Robley Johnson. Sama podobną pielgrzymkę do Hanford odbyłam w sierpniu 2006 roku. Wcześniej wiele razy jeździłam tutaj samochodem z Seattle, ale po raz kolejny zafrapowała mnie nagła zmiana krajobrazu, który we wschodnim Waszyngtonie przybiera pustynne barwy. Przyjechałam do Richland późnym popołudniem. Rozgrzany asfalt uginał się pod stopami, a słońce spłaszczało pasaże handlowe do dwóch wymiarów. Byłam umówiona na spotkanie z Michelle Gerber, historyczką zajmującą się zakładami w Hanford, która zgodziła się oprowadzić mnie po federalnej strefie zakazanej. Wydano mi identyfikator i wsiadłyśmy do rządowego SUV-a z ustawioną na pełną moc klimatyzacją. Zatrzymałyśmy się po drodze, żeby kupić kanapki, ponieważ czekała nas długa jazda po tym rozległym terenie, jak ostrzegała mnie Gerber. W 1986 roku Gerber była bezrobotna i samotnie wychowywała dzieci, kiedy rząd odtajnił 10 tysięcy stron dokumentów związanych z Hanford. Były to pierwsze szczeliny w murze tajemnicy otaczającym fabrykę plutonu. Jako historyk z wykształcenia Gerber natychmiast się zorientowała, jaką wartość mają odtajnione dokumenty. Po wyprawieniu dzieci do szkoły chodziła do nowej, małej czytelni w oddziale Departamentu Energii w Richland. Ciągle się bała, że lada chwila przyjdzie ekipa dziennikarzy New York Timesa i podkradnie jej temat. Nie przyjechali. A Gerber napisała pierwszą historię Hanford uwzględniającą nowe dokumenty. Był to z jej strony akt odwagi. Mieszkała w Richland, miejscowości dumnej ze swojego wkładu w bezpieczeństwo narodowe, wrażliwej na krytykę i podzielonej na dwa obozy. Tych, którzy czuli się częścią heroicznej historii kombinatu oraz tych, którzy czuli się ofiarami jego kryminalnych praktyk. Próba znalezienia kompromisu między tymi dwoma stanowiskami oznaczała, że kobieta mogła stracić przyjaciół. Gerber podjechała do budki strażnika, który machnął ręką i wjechaliśmy na teren nuklearnej strefy zakazanej Hanford. Żeby się tutaj dostać, przez miesiąc wydzwaniałam. Jeździłam po całej Ameryce i spotkałam się z PR-owcami firmy, która odkaża teren zakładu. Już nie mogłam się doczekać chwili, kiedy poczuję historyczne znaczenie tego miejsca. Nie doczekałam się. Nuklearna strefa zakazana nie robi zbyt wielkiego wrażenia. Od innych kompleksów przemysłowych odróżniają tylko ogromna powierzchnia. Wewnątrz tej pilnie strzeżonej strefy dalej ciągnęła się pustynia, porozdzielana gładkimi, asfaltowymi drogami, otoczona kilometrami muru zwieńczonego drutem kolczastym i z rzadka urozmaicona budynkami z surowego betonu. W oczkach kwadratowej siatki dróg znajdowały się ogrodzone strefy żwiru z betonowymi słupami, skamieniałe mokradła pośród pustyni. Zanim tu przyjechałam, sądziłam, że zobaczę robotników realizujących wart 100 miliardów dolarów program oczyszczania terenu, ale odległości były tak ogromne, że ludzka postać nie mieściła się w skali. Gerber przejechała obok pierwszego reaktora B, od dawna nieczynnego, i zakładu T, gigantycznego betonowego kanionu, w którym pracownicy za pomocą robotów umieszczali tony napromieniowanego uranu w kąpieli chemicznej, żeby uzyskać liczone w gramach ilości plutonu. Minęliśmy zbiornik U, wysypane kamykami koryto, do którego wrzucano odpady radioaktywne. Niczym się nie różnił od innych zbiorników na zeszklone płynne odpady, które tam bulgotały jak zupa z literek. Bagno B, bagno U i tak dalej. Gerber przejechała koło betonowych płyt zakopanych farm zbiorników. Wyjaśniła, że w świniakach ze stali nierdzewnej pracownicy transportowali próbki gospodarskich odpadów do laboratorium. Na przekór tej agrotechnicznej terminologii Hanford nie miało w sobie nic rolniczego ani naturalnego. Był to odstręczający, jałowy, księżycowy kombinat pod gołym niebem. Dziwnie cichy, choć podszyty groźną niestabilnością napromieniowanych odpadów. Gerber wyciągnęła ramię, żeby mi pokazać teren byłego obozu Hanford, założonego w 1943 roku dla robotników budujących fabrykę plutonu. Pokiwałam głową bez zastanowienia, a potem spojrzałam jeszcze raz. Wskazywała na puste miejsce. Kawałek płaskiego, równego jak stół obszaru i kilka rachitycznych drzew. Wytrzeszczyłam oczy i zaczęłam dostrzegać nikłe zarysy ulic krzyżujących się ze sobą pod kątem prostym. Po miastach, widmach, na zachodzie z reguły zostawało kilka ścian, zrębów salonu albo banku. To miasto niemal całkowicie starto z powierzchni ziemi, chociaż kiedyś mieszkało w nim 60 tysięcy osób i przez kilka miesięcy lokowało się na piątym miejscu w stanie Waszyngton. jadłodajnie, hotele robotnicze, sklepy, zakłady fryzjerskie, knajpy, tor wrotkarski, sala taneczna, basen, kręgielnia, szpital oraz najbardziej ruchliwy dworzec autobusowy i urząd pocztowy w całym stanie. Kiedyś to wszystko było tutaj. To gigantyczne osiedle nigdy nie zasypiało, bo w kombinacie pracowało się na 3 zmiany, a raczej spało bez przerwy, ponieważ pracujący na nocną zmianę zaciągali żaluzje i liczyli na to, że uda im się zasnąć pośród nieustannego łoskotu maszyn. Obóz Hanford powstawał przez kilka miesięcy w 1943 roku i zniknął w ciągu kilku miesięcy 2 lata później. To zatłoczone miasto istniało przez 23 miesiące, a pół wieku później było już w całości obrócone w pustynny proch. W okresie, gdy obóz Hanford służył jako baza mieszkaniowa dla robotników, na jego teren wjeżdżało się przez strzeżone bramy w ogrodzeniu. Generał Groves początkowo zamierzał zainwestować w osiedle możliwie najmniej środków. Zalecił, aby ograniczyć się do najpotrzebniejszych obiektów, takich jak baraki typu Q, w roli hoteli robotniczych, jadłodajni i przychodni oraz oliwkowo-zielone konstrukcje z prefabrykatów na biura i punkty zborne. Żeby mieszkańcy mieli jakąś rozrywkę, Wojskowy Korpus Inżynieryjny zbudował knajpę wielkości stodoły. Szefowie projektu Manhattan podzielili cały teren na ogrodzone, strzeżone strefy należące do 3 kategorii – mieszkaniowej, produkcyjnej i buforowej. Wewnątrz stref wprowadzono dalsze podziały. Kobiety na osiedlu dla budowlańców były odgrodzone od mężczyzn, rodziny mieszkały w parkach przyczep, kawalerowie w hotelach robotniczych, a kierownictwo 50 km dalej w willach Richland. Z kolei strefy produkcyjne podzielono na poszczególne place budowy, żeby robotnicy stawiający dany obiekt nie mieli wiedzy o całości projektu. Potencjalni pracownicy byli prześwietlani przez służby wywiadowcze, które interesowały się przede wszystkim sprawami politycznymi, takimi jak przynależność do partii komunistycznej lub lewicowego związku zawodowego. Takich podejrzanych politycznie osobników odrzucano. Ale ponieważ kandydatów do pracy brakowało, na inne ich cechy zwracano znacznie mniejszą uwagę i przyjęto wielu szemranych typów. Menedżer z DuPont, Crawford Greenwald, w którego żyłach płynęła błękitna krew, wspominał, że wśród wielu wspaniałych pracowników przyjmowano absolutną hołotę, byle umiała trzymać w ręku piłę. Od marca 1943 roku do sierpnia 1944 roku zakładowa policja ujęła 217 osób uciekających przed wymiarem sprawiedliwości i 50 dekowników. James Parker nie mógł wyjść z podziwu, że chociaż skłamał w aplikacji, podnosząc swój wiek do 18 lat, nie tylko został przyjęty, ale również skierowano go do pracy w najlepiej strzeżonej, najpilniej strzeżonej strefie budowy reaktora. Ze wszystkich relacji wynika, że obóz Hanford był typowym dla pogranicza miastem bezprawia. Policja zakładowa notowała coraz więcej przestępstw. 4 samobójstwa, 5 morderstw, 69 przestępstw na tle seksualnym, 88 przypadków przemytu alkoholu, 177 rozbojów, 450 przypadków kradzieży mienia o znacznej wartości, 1124 włamania i 3156 zarzutów pijaństwa. Na liście przestępstw nie figuruje gwałt, mimo że jego ofiarą padło wiele kobiet. Robert Bubenezer, który z ramienia firmy DuPont odpowiadał za ochronę kombinatów Hanford, nie uważał gwałtu za przestępstwo, lecz za transakcję wolnorynkową. Do większości gwałtów dochodziło w sytuacji, kiedy klient nie chciał zapłacić, utrzymywał. Samotni robotnicy oderwani od rodziny i środowiska wytchnienia szukali przede wszystkim w alkoholu. Mężczyźni ustawiali się w kolejce do drzwi piwiarni. Kiedy wewnątrz wybuchała burda, Bubenezer wysyłał tam swoich ludzi z gazem łzawiącym. Później po rozrabiaków przyjeżdżał furgon Davis. Czasami tylu ich się narzucało na pakę, wspominał Davis, że trzeba było dopychać drzwi. Fabryka miała swój sąd i więzienie, ale urzędnicy nie ścigali pijaków, bo zależało im na tym, żeby po wytrzeźwieniu wrócili do pracy. Bardziej przejmowali się robotnikami, którzy w jadłodajni rozprawiali o polityce. Bubenezer mówił, że miał za zadanie ich uciszać, a potem ludzi tych stopniowo się pozbywano, albo kazano im się zamknąć. Szef zakładowej policji doliczył się 44 przypadków takiego zachowania, które sklasyfikował jako antyamerykańskie. Bubenezer miał pod sobą 1395 funkcjonariuszy zatrudnionych przez korporacje oraz agentów FBI i pracowników wywiadu wojskowego, którzy prowadzili dochodzenia, obserwowali, węszyli i podsłuchiwali rozmowy telefoniczne. Vincent Whitehead, funkcjonariusz wywiadu wojskowego w stopniu sierżanta, relacjonował, że zbudowana przez niego siatka wywiadowcza składała się głównie z kobiet. Często zachodził do 2 starszych pań, które należały do większości kółek szydełkowych w okolicy i zdobywały informacje, plotkując ze znajomymi sąsiadami. sąsiadami. Nell MacGregor mówi o nieustannej inwigilacji i wspomina, że ze strachem patrzyła, jak strażnicy zabierają pielęgniarkę za jakieś tajemnicze przewinienie. Nikt nie był poza podejrzeniem. Nawet zakładowy fotograf Rob Lee Johnson musiał uzyskać zgodę na obejrzenie negatywów zrobionych przez siebie zdjęć. Wszystkich szpiegowano, napisał Whitehead. Kierownictwo korporacji DuPont zatrudniło MacGregor jako przełożoną baraków dla kobiet. Baraki były otoczone 2,5-metrowym ogrodzeniem ze stali i drutu kolczastego i patrolowane przez uzbrojonych strażników. Zabezpieczenia te miały powstrzymać wilki, seksualnie wygłodniałych mężczyzn. Krótko mówiąc, obóz w Hanford zapewniał mieszkańcom z grubsza takie atrakcje jak więzienie o minimalnym rygorze. Jako próba zorganizowania pewnej społeczności poniósł całkowitą klęskę. Robotnikom nie podobały się jego szarość, ogrodzenia, nieustanna inwigilacja, kolejki, kradzieże, karaluchy i pchły. Nuda i niewiedza, co budują i jakiej sprawie służą. Szef policji, Bubenezer, wspominał, że osiedle było przygnębiające, prawie jak więzienie. Zasieki, drut kolczasty. Mieliśmy wiele przypadków załamania nerwowego wśród personelu. Lekarstwa na samotność i przygnębienie szukali w gorzale. Nic dziwnego, że robotnicy rzucali tę pracę. W czerwcu i lipcu 1944 roku każdego dnia odchodziło 750-850 pracowników. Zabierali ze sobą wyszkolenie i wiedzę o tajnym obiekcie. Innymi słowy, z kompleksu zbudowanego pod kątem tajności, tajemnice codziennie wyciekały wraz z setkami ludzi, którzy wsiadali do autobusu i wyjeżdżali. Rozdział trzeci. Niedobory kadrowe. Matthias i kierownictwo DuPont mieli za zadanie wytwarzać nieznany dotychczas produkt w zakładzie o bezprecedensowych rozmiarach, co wiązało się z zapotrzebowaniem na siłę roboczą na rewolucyjną skalę. Uciekali jednak od jakiejkolwiek rewolucji w praktykach społecznych i obyczajowych, która pomogłaby rozwiązać chroniczny problem niedoborów kadrowych. Trzymali się tradycyjnych metod odsiewania kandydatów, które były kosztowne i nieskuteczne. Wbrew ciągłym narzekaniom na kryzys kadrowy, szefowie zakładu mieli pod ręką ogromne zasoby siły roboczej. Matthias mógł wykorzystać sporą grupę wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników z zachodu i południa USA, z której znaczna część została już wcześniej zmobilizowana. Na przykład w lutym 1943 roku wojskowe komendy uzupełnień w stanie Waszyngton zarejestrowały 300 tysięcy poborowych z kategorią A. Byli to w większości bezżenni, zdrowi młodzi ludzie, których nie chciano ze względu na ich afroamerykańskie pochodzenie w siłach zbrojnych, w których obowiązywała segregacja rasowa. Uznali, że nie byłoby z nich pożytku. Z kolei Urząd Zabezpieczenia Rolnictwa prowadził obozy dla robotników sezonowych, głównie pochodzenia meksykańskiego. Ludzie ci byli przyzwyczajeni do długich godzin dorywczej pracy w zaimprowizowanych warunkach. Właśnie takich pracowników Matthias najbardziej potrzebował. FSA finansował nawet mobilne obozy transportujące robotników do sezonowych prac rolnych. Matthias współpracował z wieloma instytucjami federalnymi, u których zamawiał zapasy, ostro się targując. Wystarczyłby jeden telefon do FSA albo Urzędu Przesiedleń Wojennych, żeby Matthiasowi szybko przysłano tysiące robotników zaopatrzonych we własne domy, kuchnie polowe i strażników. Wbrew przekonaniu, że wojna wymiotła z rynku pracowników, było ich mnóstwo. Zmobilizowanych i słabo wykorzystanych. Wystarczyło tylko zadzwonić. Ale Matthias nie zadzwonił. W latach 40. większość Amerykanów nie patrzyła na potencjalnych kandydatów do pracy przez pryzmat ich kwalifikacji i wyszkolenia. W zakładach i społecznościach obowiązywały hierarchie rasowe i etniczne, które decydowały o tym, kto gdzie może pracować i mieszkać. Taka dyskryminacja utrzymywała się nawet w czasach wojny i nawet w kontekście priorytetowego projektu Manhattan. Mimo, że Matthiasowi ciągle brakowało pracowników, a Groves nieustannie się o nich dopytywał, Matthias nie mógł zatrudnić większej ilości ludzi o kolorze skóry innym niż biały. Z jego dzienników wynika, że początkowo w ogóle nie brał tego pod uwagę, a później pod presją dokonał niewielkiego wyłomu. W czerwcu 1943 roku w biurze Matthiasa pojawili się przedstawiciele Komisji Uczciwych Praktyk Zatrudnienia ze skargą, że do tego finansowanego ze środków federalnych projektu nie są zatrudniani Afroamerykanie. Matthias zwodził ich przez rok, powołując się na zaporowe koszty budowy dodatkowego osiedla dla czarnych pracowników. W lecie 1944 roku kierownictwo DuPont ugięło się pod presją i zatrudniło 540 Afroamerykanów. Zbudowano dla nich kolorowe baraki w wyodrębnionej części obozu Hanford i płacono im mniej niż reszcie robotników, co pozwoliło kierownictwo DuPont zaoszczędzić trochę pieniędzy. Na początku 1944 roku Matthias napisał w swoim dzienniku: Komisja Wojennej Siły Roboczej wywiera na nas gigantyczną presję, żebyśmy przyjmowali meksykańskich robotników, bo tylko oni są dostępni. Matthias znowu się opierał, używając tego samego ekonomicznego argumentu, sentymentu, co w przypadku Afroamerykanów. Dla Meksykanów trzeba by wprowadzić trzecią segregację, dlatego że Meksykanie nie będą chcieli mieszkać z Negrami, a Biali nie będą chcieli mieszkać z Meksykańcami. Po ożywionej wymianie korespondencji Matias i Groves zgodzili się zatrudnić pracowników biurowych o meksykańskich korzeniach, ale pod warunkiem, że będą to osoby lepszej kategorii, które okazały się zadowalające. Sformułowanie to pokazuje, jakie były rzeczywiste obawy szefów projektu Manhattan, przykrywane kwestiami budżetowymi. Urzędnicy uważali pracowników pochodzenia meksykańskiego i afroamerykańskiego za potencjalnie niebezpiecznych i nielojalnych. Groves pouczył Matiasa, żeby wystrzegał się wszelkiej dyskryminacji, ale jednym tchem dodał, by starannie sprawdził tych ludzi pod kątem ich patriotyzmu i lojalności. Wywiad wojskowy do dwudniowej procedury weryfikacji kandydatów dołożył czterodniowe prześwietlenie. Z grupy 92 Amerykanów pochodzenia meksykańskiego mniej niż połowa została zweryfikowana pozytywnie. Wbrew obawom Matiasa robotnicy pochodzenia meksykańskiego nie kosztowali go zbyt wiele. Żeby uniknąć konieczności wprowadzenia trzeciej strefy segregacji, pospiesznie zaadaptowano na potrzeby nowego narybku dwa budynki w mieście Pasco. Latynoskim pracownikom opłacano 100-kilometrowe podróże autobusem, 2 godziny jazdy do Hanford. Dla oszczędzających każdy grosz Groovesa i Matiasa możliwość zatrudnienia gorzej opłacanych mniejszości była darem niebios, z którego korzystali jednak w bardzo niewielkim stopniu. Na 125 tysięcy pracowników, którzy przewinęli się przez Hanford, zatrudniono zaledwie 100 Amerykanów pochodzenia meksykańskiego. Szefostwo projektu Manhattan wprowadziło we wschodnim Waszyngtonie segregację rasową. Uzasadniono ją obecnością białych robotników z południa, według Matiasa i Groovesa za bardzo rasistowskich, żeby mogli się mieszać z ludźmi o innym kolorze skóry. Ale tylko 1/3 robotników pochodziła z południa. Większość przyjechała ze Stanów Północnych, w których przepisy segregacyjne były zjawiskiem względnie nowym. Kiedy James Parker w styczniu 1944 roku przyjechał z Idaho do obozu Hanford, zaszokował go widok oznaczeń biali i kolorowi na łazienkach, a także osobne baraki, jadłodajnie i kina dla Afroamerykanów. Dyskryminacja i segregacja nie wynikały ze względów finansowych ani z rasizmu robotników, lecz z ugruntowanej polityki korporacji DuPont i armii amerykańskiej, a także z lokalnych nacisków politycznych. Podobnie jak większość dużych amerykańskich przedsiębiorstw, w tamtym czasie DuPont zasadniczo nie zatrudniała przedstawicieli mniejszości narodowych. W latach 30. korporacja ta zyskała opinię szczególnie rasistowskiej, popierając wymierzoną w program New Deal propagandę, która posługiwała się perspektywą równości rasowej jako straszakiem odciągającym wyborców od partii demokratycznej. Ponieważ Wojskowy Korpus Inżynieryjny, główny partner DuPont w całym przedsięwzięciu stosował obowiązującą w armii amerykańskiej politykę segregacyjną, dział kadrowy nie szczędził kosztów na sprowadzenie z całego kraju białych pracowników. Dyskryminacja rasowa nie była rezultatem podjętej przez szefów projektu decyzji, lecz kontynuacją głęboko zakorzenionej, sprawdzonej, niekwestionowanej przez nikogo praktyki. Przyjmowanie do dobrze płatnej pracy wyłącznie białych należało w tamtym czasie do normy. Tak się po prostu robiło interesy. Problem w tym, że był to kiepski interes. Na przykład dla uniknięcia konieczności zatrudniania przedstawicieli mniejszości rasowych Matias założył obóz więzienny Columbia Camp, który okazał się bardzo drogim sposobem pozyskiwania niewykwalifikowanej białej siły roboczej. Latem i jesienią 1943 roku w biurze Matiasa zjawił się kongresmen Hal Holmes i poinformował go, że na gruntach zarekwirowanych przez projekt Manhattan gnije 200 ton gruszek. Przekonywał, że gdyby Matias wyraził zgodę na zebranie tych owoców przez rolników, częściowo zrekompensowałby im to, że za wywłaszczenie ze swoich ziem dostali od rządu bardzo mało pieniędzy. Tutejsi farmerzy do robót sezonowych zawsze zatrudniali Indian i Amerykanów pochodzenia meksykańskiego, ale kierownictwo Hanford obawiało się, że wpuszczenie tych robotników rolnych na teren budowy oznaczałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa. Gnijące owoce stanowiły jednak pewien problem. Miejscowi liczyli na to, że po wojnie sady zostaną zwrócone dawnym właścicielom. Matias utrzymywał ich w tym złudzeniu, ale nie dysponował rezerwami siły roboczej, które pozwoliłyby mu udawać, że sady są pielęgnowane. Niepodlewane i nieprzycinane drzewa zmarniałyby i sady znowu stałyby się bezwartościową pustynią, stwarzając problem wizerunkowy. Tymczasem do Matiasa zgłosili się przedstawiciele spółki Prison Industries, którzy chcieli zbudować obóz pracy dla więźniów. Matias uzmysłowił sobie, że może ich wykorzystać do podtrzymywania mitu o powojennej restytucji mienia. Generał Groves miał jednak wątpliwości, czy to dobry pomysł, żeby w pobliżu ściśle tajnego zakładu pracowali skazańcy. Matias zapewniał go, że są to ludzie godni godni zaufania. Biali pacyfiści, którzy nie chcieli służyć w wojsku ze względów moralnych, więźniowie polityczni, a nie przestępcy. Groves niechętnie wydał zgodę jesienią 1943 roku, czyli w tym samym czasie, kiedy Matthias odmówił zatrudnienia Latynosów z Teksasu, powołując się na względy finansowe związane z koniecznością budowy osobnego osiedla, negocjował darmowe przekazanie spółce Prison Industries terenu, baraków, energii elektrycznej i wyposażenia potrzebnego do budowy obozu pracy dla białych więźniów z wyspy McNeil. W ramach podpisanego kontraktu spółka Prison Industries brała na siebie zarządzanie więźniami i pilnowanie ich, a w zamian miała otrzymać całość zebranych plonów. W praktyce oznaczało to, że rząd federalny płacił prywatnemu zleceniobiorcy średnio 313 tysięcy dolarów rocznie za prowadzenie obozu, a firma sprzedawała owoce za dodatkowe 150 tysięcy dolarów rocznie. Można więc powiedzieć, że prywatna korporacja otrzymywała hojną dotację do sprzedaży owoców zebranych w sadach zarekwirowanych prywatnym właścicielom kilka miesięcy wcześniej. W 2008 roku zwiedziłam dawny obóz więzienia Columbia Camp z Bobem Taylorem, synem naczelnika. W 1944 roku Herbert Taylor przyjechał z wyspy McNeil z zadaniem nadzorowania budowy obozu więziennego. Bob Taylor oprowadził mnie po terenie, na którym w latach 1944-1947 znajdował się obóz, w wąwozie nad rzeką Yakima. Po odgarnięciu na bok trawy i ostów wypatrzyliśmy betonowe fundamenty więziennych baraków. Potem przeszliśmy prowizoryczną ulicą do niewielkich domów z prefabrykatów, w których mieszkali naczelnik i strażnicy, a następnie przespacerowaliśmy się nad rzekę, do miejsca, gdzie więźni kąpali się po pracy pod okiem strażników. Zapytałem Taylora, dlaczego obóz nazywał się Columbia, skoro leżał nad rzeką Yakima. Mój przewodnik odpowiedział, że przedstawiciele Prison Industries po prostu pomylili rzeki. Zdrowo się z tego uśmialiśmy, bo jak można pomylić szeroką, szybką Columbię z tą kamienistą rzeczułką? Przedstawicielom spółki brakowało wiedzy nie tylko hydrograficznej. Ojciec Taylora, od wielu lat naczelnik więzienia w nadmorskiej części stanu Waszyngton, w odróżnieniu od miejscowych rolników, nie znał się na tutejszej pogodzie, na stosunkach wodnych, glebie i topografii. Można powiedzieć, że Herbert Taylor prowadził wielkie gospodarstwo rolne przy pomocy strażników więziennych i skazańców, którzy reprezentowali przeróżne zawody. Z jego korespondencji wynika, że w obozie panowały humanitarne warunki. Księgi rachunkowe pokazują jednak, że obóz poniósł spektakularną klęskę. W raporcie Komisji Energii Atomowej z 1947 roku całe przedsięwzięcie nazwano wysoce niegospodarnym rolnictwem. Obóz pracy przyczynił się jednak do zmiany pewnych zachowań. Złagodził obawy miejscowych rolników o grunty, na których odzyskanie liczyli. Więźniowie zbierali owoce, które w przeciwnym razie zgniłyby na oczach innych. Z kolei w 1945 roku wykorzystywano ich do rozbiórki osiedla dla budowlańców, zlikwidowano go kilka miesięcy po uruchomieniu reaktorów ze względu na radioaktywność. W 1947 roku przyjechały buldożery i zrównały z ziemią również sam obóz pracy. Obóz, przy którego budowie Herbert Taylor 4 lata wcześniej pracował po 16 godzin dziennie, zniknął. W 1945 roku fabrykę plutonu nazwano cudem z Hanford, a później ukształtował się obraz tego zakładu jako sukcesu typowo amerykańskiego demokratycznego kapitalizmu, dla którego nie ma niczego niewykonalnego. Jak napisał w 1946 roku Matthias, robotnicy z Hanford stanowią hołd dla amerykańskiej przemyślności, dowodzą, że demokracja może działać szybko i z niesamowitą determinacją. Pod względem wykorzystania siły roboczej Hanford nie było jednak szybkie, sprawne ani tanie. Zatrudnianie wyłącznie białych oznaczało rozdęty budżet tego tajnego projektu. Kierownictwo DuPont przekonywało, że aby nakłonić białych specjalistów do przeniesienia się na pustynię, muszą im zaproponować pensje typowe dla sektora prywatnego, a nie budżetówki, o 30% wyższe. Robotników pracujących według stawki godzinowej kusili większymi pieniędzmi za nadgodziny. Gigantyczne środki wydawano również na ekipy werbowników, którzy przeczesywali cały kraj. Koszty rekrutacji i dodatkowych zachęt wynosiły aż 7 200 000 000 dolarów. Żeby mieć jakiś punkt odniesienia dla tej sumy, można wspomnieć, że roczny budżet działu medycznego projektu Manhattan, który utrzymywał kilkanaście szpitali, przychodni i laboratoriów, wynosił mniej niż 1 000 000 dolarów. Środków federalnych nie szczędzono również na projekty rekreacyjne, które miały spowodować, żeby robotnicy byli zadowoleni i nie odchodzili z pracy. Inną drogą do ich serc była gastronomia. Generał Groves osobiście wypisywał zamówienia na tony czerwonego mięsa i drobiu. Obozowe kuchnie serwowały potężne porcje wysokokalorycznego jedzenia. Bardzo dbano o zapewnienie robotnikom rozrywek. W grudniu 1943 roku, mimo znacznych opóźnień w realizacji projektu, Matthias i szefostwo Dupont poświęcili wiele czasu na przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Matthias osobiście nadzorował rozwieszanie dekoracji świątecznych i zamówił 500 ton mrożonego kurczaka, mimo że nie miał możliwości przechowywania takich ilości mięsa w warunkach chłodniczych. W 1943 roku dwutygodniowe obchody Bożego Narodzenia miały wszelkie cechy karnawału z rozrywkami, balonikami i girlandami. Rumianolicy święty Mikołaj puszczał oko znad tablic przypominających robotnikom, że mają trzymać język za zębami. Z megafonu leciały kolędy. Między barakami typu Q skonstruowano naturalnych rozmiarów szopkę. Biali pracownicy tańczyli w opróżnionych na ten cel jadłodajniach. W nowo zbudowanej auli odbyły się jasełka z aktorami, którzy pomalowali sobie twarze na czarno. Biali pracownicy mogli brać udział w wydarzeniach sportowych, a ich dzieci mogły codziennie chodzić do kina. Kierownictwo zakładu było tak bardzo zadowolone ze świątecznego karnawału, że w 1944 roku, kiedy do pierwszego reaktora w Hanford wsuwano już pręty uranu, planowało powtórkę, tym razem również z programem dla kolorowych, trochę mniej rozbudowanym. W styczniu 1945 roku piloci marynarki wojennej lecący nad ostrym zakrętem Kolumbii między Hanford a Richland i Pasco oglądali z góry terytorium, które w ciągu 23 miesięcy uległo całkowitej metamorfozie. Zarośla, otwarte przestrzenie i pola uprawne ustąpiły miejsca przemysłowym, a raczej więziennym terenom. Cały kompleks był wewnętrznie podzielony na liczne strefy produkcyjne i mieszkaniowe. Wewnątrz tych stref istniały kolejne bariery, na przykład oddzielające mężczyzn od kobiet, czarnych od białych, rodziny w obozie przyczep od samotnych robotników w barakach. Na południe od kombinatu ciągnął się ogrodzony drutem kolczastym obóz pracy dla więźniów. Kilkadziesiąt kilometrów dalej, na południowy wschód nad rzeką Kolumbia, piloci przelecieli nad miastem Pasco, gdzie białych od mniejszości oddzielały nie fizyczne bariery, lecz potęga uprzedzeń rasowych. Dyskryminacyjne praktyki powodowały niedobory kadrowe, które opóźniały budowę zakładu. Na wiadomość o tym, że Dupont uruchamia pierwszy reaktor nie w czerwcu 1944, jak zaplanowano, lecz późną jesienią, Groves się wściekł. Kiedy szefowie korporacji próbowali mu wytłumaczyć, że brakuje im pracowników, Groves ich ostrzegł, że całość projektu musi być realizowana zgodnie z harmonogramem. Na zawstydzonych i coraz pokorniejszych menadżerach udało mu się wymusić rezygnację z wielu zabezpieczeń, co pozwoliło zaoszczędzić sporo czasu. Poskutkowało to wyciekami promieniotwórczych izotopów, które odcisnęły swoje piętno na okolicznym krajobrazie, na dopiero kształtującej się filozofii zdrowia publicznego, a przede wszystkim na organizmach ludzi zamieszkujących przeobrażonych teren. Rozdział 4. W obronie swojego narodu. Ostatni epizod budowy fabryki plutonu w Hanford dotyczy grupy 33 Indian z plemienia Wanapan i ich wodza Johnny'ego Booka, którzy w 1943 roku zapukali do drzwi biura Matthiasa, podobnie jak setki innych petentów. Wydarzenia te dają pewien wycinkowy obraz tego, jak Matthias i jego współpracownicy traktowali tereny wschodniego Waszyngtonu, które na jakiś czas usuwali ze strefy możliwej do zamieszkania przez człowieka. Poświęcenie ziemi oznacza również poświęcenie związanych z nią ludzi. W 1944 roku Matthias bez powodzenia usiłował zapobiec tej niefortunnej sytuacji. Pod koniec życia podarował swoje prywatne dokumenty prowadzonemu przez Dupont Muzeum w Hailey. Dokumentacja ta zawiera przede wszystkim korespondencję związaną z zakładem oraz projekty przemówień wygłoszonych przez niego po wojnie, kiedy propagował międzynarodową kontrolę broni atomowej i pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Jeden z listów, doręczony osobiście i sporządzony na kartce wyrwanej ze szkolnego zeszytu, napisał do Matthiasa Johnny Book, nie robiąc przerw na zaczerpnięcie tchu. Szanowny panie, dlaczego nie możemy się dostać do Hanford? Chcielibyśmy, żeby pan przyjechał w niedzielę. Będziemy wszyscy zebrani na indiańską ucztę i dlatego my chcemy, żeby pan przyjechał w niedzielę. Jak pan się z nami nie zobaczy, to możemy wyjechać tam, gdzie zostajemy na lato. I chcielibyśmy przejść przez Hanford i Horn, łowić ryby i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy można i zostajemy jeszcze kilka tygodni. Dlatego chcemy, żeby przyjechał pan w niedzielę, żeby panu pokazać dom, w którym jesteśmy z bliska. Johnny Book. O dziwo zapracowany Matias przyjął zaproszenie Buka na ucztę plemienia Wanapan, podczas której oddano cześć 5 pokarmom – wodzie, łososiowi, borówkom, korzeniom i dziczyźnie – w ramach rytuału związanego z religią Waszat. Matias siedział na ziemi, słuchał melodyjnych modłów i patrzył, jak Indianie tańczą. Istnieje zdjęcie, na którym Buk i Matias podają sobie ręce. Odziany w zielony mundur podpułkownik patrzy na Buka z życzliwą miną. Ten jednak, w ozdobionym paciorkami stroju z jeleniej skóry, nie odwzajemnia spojrzenia. Jesienią 43 roku Indianom Wanapam uniemożliwiono odbycie corocznej wyprawy rybackiej do White Bluffs. Lud ten od 100 lat nie dawał się zamknąć w rezerwatach i wędrował dalej, kiedy jego tereny zajęli rancherzy i farmerzy, ale gdy na drodze do ich tradycyjnych terenów rybackich stanął gigantyczny, ogrodzony i strzeżony kombinat Hanford, niełatwo było go obejść. Buk udał się do Matiasa po zgodę na przejście przez federalny obszar zamknięty. Zastanawiam się, jak Buk i Matias rozmawiali ze sobą za pośrednictwem Chaliego Moody'ego, tłumacza, którego przyprowadził wódz. Całkowicie odmienne były bowiem nie tylko ich języki, ale również mentalność. Wszystko wskazywało na to, że szanse na uzyskanie zgody są niewielkie, bo przecież wcześniej Matias odmówił wstępu do strefy zakazanej rolnikom, którzy mieli tytuł własności do tych terenów, głosowali w wyborach i płacili podatki. Wydawało się przesądzone, że tym bardziej nie wpuści Indian, zwłaszcza że Wanapam nigdy nie podpisali żadnego traktatu z rządem federalnym i nie mieli żadnych dokumentów potwierdzających ich roszczenia do tej ziemi. Tymczasem Matias zareagował z zaskakującą wrażliwością, odstępując od typowej dla niego biurokratycznej ostrożności. Najpierw powiedział Bukowi, żeby wymienił cenę za utracone połowy łososia. Zaproponował, że zapłaci za ryby, przyśle wskazaną ilość łososia albo w tym roku wyda zgodę na połów, ale potem rząd wykupi od Indian ich rybackie przywileje. Wódz nie chciał jednak pieniędzy. Twardo stał na stanowisku, że Wanapam mają prawo łowić ryby tam, gdzie zawsze to robili, koło White Bluffs, czyli tam, gdzie wznoszono tajną fabrykę. Matias zapisał w swoim dzienniku, interesowało go tylko jedno – łowić ryby właśnie w tym miejscu. Funkcjonował w świecie, w którym prawie wszystko się kupowało i sprzedawało po wynegocjowanej cenie. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Buk nie chce zamienić łososia z Kolumbii na innego łososia albo na pieniądze, za które mógłby kupić ryby lub inne źródła kalorii. W swoim codziennym życiu, w którym rządziły reglamentacja, przepisy i negocjacje, Matias rzadko napotykał rzeczy święte i niepodlegające negocjacjom. Wszystko wskazuje na to, że był zaintrygowany. W obliczu dyplomatycznego oporu Buka ostatecznie zgodził się wpuścić Wanapam do rządowej strefy zakazanej, żeby mogli łowić tam ryby. Załatwił im wojskową ciężarówkę, którą codziennie rano wjeżdżali na teren zakładu, a wieczorem wracali z połowem. W ten sposób i wilk był syty, i owca cała. Matias nie musiał się martwić o to, że Indianie kręcą się po zakładzie bez nadzoru, a oni mieli swoje ryby. Był bardzo zadowolony z tego rozwiązania. Każdą osobę, która wchodziła do strefy zakazanej, wcześniej prześwietlano pod kątem bezpieczeństwa. Nawet kongresmeni nie mieli tam wstępu. W przypadku mniejszości etnicznych weryfikacja była jeszcze bardziej drobiazgowa. Tymczasem wobec Wanapam Matias nie zastosował żadnych procedur bezpieczeństwa. Wodzowi i dwóm jego zastępcom dał wolną rękę. Mogli zabierać do Hanford dowolnych członków swojego plemienia, którzy również nie byli prześwietlani. W jaki sposób Buk zdołał nakłonić Matiasa do tak rażącego naruszenia procedur bezpieczeństwa? Szukając odpowiedzi na to pytanie, spotkałem się z Rexem Bukiem, stryjecznym wnukiem Johniego i obecnym duchowym przywódcą Indian Wanapam. Buk mieszka z innymi członkami swojego plemienia w niewielkiej wsi na skrawku ziemi wciśniętej między zaporę Priest Rapids i wysoką skarpę w kolorze czekoladowym. Osada złożona z kilkunastu dużych podwójnych przyczep mieszkalnych i długiego baraku z blachy falistej leży w cieniu zapory, która dzieli ją od zatopionej w 1961 roku świętej wyspy Wanapam. Kiedy przybyłam na miejsce, Buk czekał na mnie ze śniadaniem. Przywitał mnie z uśmiechem, a potem przedstawił mi swoją żonę Angelę i dwudziestokilkuletnią córkę Lilę. Angela otaksowała mnie nieufnym wzrokiem od stóp do głów. Wiedziałam, skąd się wzięła jej podejrzliwość. Buk jest głównym rzecznikiem Wanapam, w związku z czym zjawia się u niego mnóstwo ludzi, którzy zadają pytania, a potem i tak piszą, co chcą. Byłam więc dla niej kolejną wścibską osobą z zewnątrz. Bez zbędnych formalności zasiedliśmy do śniadania. Gospodarze podali łososia, borówki i trzy miski gotowanych korzonków, które we wrzącej wodzie zrobiły się białe. Na półkach stały pudełka z płatkami śniadaniowymi, ale jak wyjaśnił mi Bóg, tak wygląda specjalne, niedzielne śniadanie, lecznicze jedzenie. Bóg zaczął nucić po indiańsku, podnosił każdą miskę i przyzywał każdą potrawę, a potem się nią częstowaliśmy. Kiedy już przywołał wszystko, oprócz borówek, przystąpiliśmy do jedzenia. Ja zadawałam pytania, Bóg odpowiadał. Urodził się w latach 50. i należał do pierwszego pokolenia Wanapam, które chodziło do szkoły i uczyło się angielskiego. Powiedział, że jego ojciec słabo znał angielski. Próbował się uczyć z moich elementarzy, ale nie zaszedł zbyt daleko, stwierdził. Poczęstowałem się borówkami. Angela wzdrygnęła się nieznacznie i podała miskę mężowi, który zanucił wezwanie do borówek i wszyscy wzięli po garści. Borówki zbiera się jako ostatnie w sezonie, dlatego spożywa się je na końcu, jak wyjaśnił mi dyplomatycznie Bóg. Opowiedział mi historię o religii Washat i jej związkach z niewielkim obszarem między rzekami Columbia i Yakima. Powiedział, że ta ziemia żyje, mówi i słucha. Zbieranie żywności przypomina modlitwę, a plemienne terytorium tworzy świętą przestrzeń dla tej modlitwy. Na przykład korzonki, które jedliśmy na śniadanie, kobiety zbierają w milczeniu, żeby mogły słyszeć głos ziemi. Gdyby Wanapam nie przestrzegali tych rytualnych zasad, ziemia by ich nie słyszała. Przestałaby dawać im pokarm i plemię by wymarło. Każde miejsce związane z przodkami i przeszłością, jak wyjaśnił Bóg, trzeba co roku odwiedzać, więc jego stryjeczny dziadek musiał się dostać do White Bluffs, żeby łowić ryby i zadbać o groby. Johniemu Bookowi nie chodziło o kalorie, wartość rynkową czy wymianę towarów, lecz o istotę sakralnej kosmologii Wanapam. Innymi słowy, podobnie jak Matthias, Bóg troszczył się o przetrwanie swojego narodu. W federalnej strefie zakazanej Matthias eksmitował właścicieli z ich gruntów, zamieniając rolników i kupców w bezrolnych wyrobników, a jednak uszanował prośby Johniego Booka o duchowe przetrwanie i kulturową autonomię. Matthias zanotował w swoich dziennikach, że Wanapam obozowali nad tym zakolem rzeki Columbia od czasów Lewisa i Clarka i że nigdy nie podpisali żadnych traktatów, ani nie wzięli żadnych pieniędzy od rządu. Matthias ewidentnie podziwiał Wanapam za samowystarczalność i determinację, która kazała im każdego lata wyprawiać się w góry po korzonki i borówki, a każdej wiosny i jesieni nad rzekę po łososie. Zasadniczo ci Indianie są bardzo niezależni i za nic w świecie nie chcą się wyrzec tej niezależności oraz swoich traktatowych praw do połowu ryb w rzece Columbia. Nie sądzę, żeby można było zakwestionować ich lojalność. Przekonywał Matthias sam siebie, nie mając na poparcie swojej tezy żadnych dowodów, oprócz siły osobowości Booka. Być może uważał Indian za zbyt prostych i zaściankowych, żeby uprawiali wymagające skomplikowanych technologii międzynarodowe szpiegostwo. Może Indianie zdali się Matthiasowi prawdziwymi, pierwotnymi Amerykanami, takimi jak ci, którzy szybko znikali, kiedy fabryka plutonu wciągnęła wschodni Waszyngton w główny obieg amerykańskiej gospodarki przemysłowej i federalnej biurokracji. Odziany w ceremonialny strój i rozmawiający przez tłumacza Woods Book, w oczach Matthiasa zapewne uosabiał jego chłopięce wyobrażenia o tym, co spodziewał się zobaczyć na zachodnich równinach zamiast baraków z blachy albo sklejki, wywrotek i zapylonych placów budowy. Być może Matthias wyłączył Indian z procedury bezpieczeństwa, bo obraz dzikiego zachodu, który na jego zlecenie masakrowano buldożerami tuż za oknem jego biura, budził w nim nostalgię. W sierpniu 1945 roku, kiedy bomba z tutejszego plutonu spadła na Nagasaki, przepustkę Wanapam anulowano. Wstęp do strefy zakazanej przywrócono im dopiero w latach 60. Rex Book opisywał, w jaki sposób ich eskortowano. Z przodu i z tyłu gazik z żołnierzami i karabinami maszynowymi, w środku ciężarówka z Indianami. Nareszcie znaleźli się na swojej świętej ziemi, ale nie odprawili rytuałów. To nie było przyjemne, wspominał Book. Mój wujek powiedział po indiańsku, porozglądamy się i wracamy. Po wojnie Matthias nie zapomniał o Wanapam. Zasypywał urzędników listami, w których pytał o prawo Indian do tej ziemi i ryb. Z tej korespondencji nic nie wynikało. Biały wódz z Hanford nie był w stanie pomóc indiańskiemu wodzowi i jego małemu plemieniu, chociaż bardzo chciał. Przywódcy stali bezradni wobec potężnych nowych sił, które sprowadziły do wschodniego Waszyngtonu energię nuklearną. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.